Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Mili Państwo, zapraszam Państwa teraz, przepraszam, Pani Ławacz, Pani doktor Ławacz z Uniwersytetu SWPS, z Katedry Studiów Azjatyckich, z Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, to się zmieniła nazwa. A wraz z panem profesorem Gawlikowskim, który jest jakby twórcą tych spotkań, a zapraszają Państwa na spotkanie dyskusyjne Polityka Polska wobec Azji Wschodniej. Niechętnie, bardzo niechętnie przekazują Państwu to zaproszenie, albowiem uważam, że nie ma polityki wschodniej wobec polityki polskiej wobec Azji Wschodniej. Znaczy, jeśli ona jest, to jest to suma negatywnych relacji, z naszej strony oczywiście, negatywnych nastawień klasy politycznej, polskiej klasy politycznej. W tym panelu udział weźmie pan Paweł Milewski, który jest dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i moderatorem, jak zwykle, wspaniały profesor dr Krzysztof Gawlikowski, jedyny sinolog, który zasługuje na szacunek w tym całym towarzystwie sinologicznym. Ja uważam, że największy polski sinolog. Ale, no i właśnie, i teraz pan profesor był uprzejmy taki tytułem wstępu, taki list przewodni przesłać włącznie z tym zaproszeniem, który pozwolę sobie zacytować, albowiem on pokazuje istotę rzeczy. O tym myślę, skomentuję po zacytowaniu. Tytuł: debata polityka Polski wobec Azji Wschodniej 29.03.2018. Politycy polscy po przełomie 1989 roku koncentrowali swoją uwagę na integracji kraju z regionem atlantyckim w aspekcie politycznym, strategicznym i gospodarczym. Inne kontynenty i kraje spoza cywilizacji zachodniej przez długi czas nie budziły większego zainteresowania. W dodatku dominowało w Polsce ideologiczno-misyjne podejście. Ideologiczno-misyjne podejście do świata, czyli potępianie oraz izolowanie krajów uznawanych za niedemokratyczne, w cudzysłowie oczywiście, przede wszystkim ekskomunistycznych, a popierania w nich osób i organizacji traktowanych jako demokratyczne, w cudzysłowie. Szermowano również hasłami potępiania, łamania w nich praw człowieka, w cudzysłowie, zawężonych tylko do strefy politycznej. Przepraszam, w nawiasie. A Polska, tak, to jest standard, że u nas się mówi o prawach człowieka, na Zachodzie generalnie mówi się o prawach człowieka, zawężonych tylko do sfery politycznej. Polska w tej sferze zajmowała stanowisko znacznie bardziej radykalne niż czołowe mocarstwa Zachodu, prowadzące w praktyce polityką o wiele bardziej pragmatyczną i dbające przede wszystkim o swoje własne interesy gospodarcze. W politycznych kręgach Warszawy oczekiwano naiwnie przez lata, że w azjatyckich państwach komunistycznych przechodzący w większości skomplikowane procesy transformacji, w nawiasie podobnie jak u naszych wschodnich sąsiadów, dokonają się niezadługo podobne wydarzenia jak w Polsce, a demokratyczna opozycja, w cudzysłowie, obali system komunistyczny. Do czasu takich zmian starają się ograniczyć wszelkie kontakty z nimi do niezbędnego minimum, czyli z tymi państwami tego obszaru. Dotyczyło to przede wszystkim rozwijających się szybko Chin, stających się nową potęgą, a także Wietnamu i oczywiście Korei Północnej, chociaż przedstawiciele Korei Południowej, z którą rozwijaliśmy pomyślnie współpracę, wielokrotnie prosili, aby Polska na ile może rozwijała także współpracę z reżimem z północy, by przełamywać jego politykę samoizolacji i stymulować przemiany wewnętrzne. Z Japonią mieliśmy inny kłopot. Jej władze zgodziły się wprawdzie uczestniczyć w międzynarodowym programie redukcji polskiego zadłużenia, to było bardzo dawno temu, na początku 90. lat, ale stały na stanowisku, że to decyzja szkodliwa, bo wszystkie długi należy spłacać. W związku z tym Japonia przez wiele lat ograniczała współpracę z Polską, zwłaszcza gospodarczą współpracę. Azji Południowo-Wschodniej w Polsce przez długi czas niemal nie dostrzegano. Jedynym krajem tego regionu, którym interesowano się bardziej, była Birma, rządząca przez juntę wojskową, bojkotowana przez Zachód, przy popieraniu przywódczyni tamtejszej opozycji, pani Aung San Suu Kyi, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. Dopiero pod koniec lat 90. polityka Polski wobec Azji Wschodniej zaczęła się zmieniać na bardziej pragmatyczną i uwzględniać tamtejsze realia. Aktywizacja polityki polskiej wobec Azji nasiliła się dopiero w latach ostatnich, chociaż można odnieść wrażenie, że wielu naszych polityków wciąż nie przyjmuje do wiadomości awansu gospodarczego i politycznego Azji Wschodniej, ani ogromnych przemian, wręcz cywilizacyjnych, jakie się tam dokonują, zmieniających strategiczną architekturę świata w skali globalnej. Ostatnie zdanie. Aktualną politykę władz RP przedstawi pan Paweł Milewski, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku w MSZ-cie, sinolog z wykształcenia, był ambasador w Australii. Podpisany profesor dr habilitowany Krzysztof Gawlikowski, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS 11 marca. Proszę Państwa, no cóż, tutaj można by... Tak, oczywiście pan profesor napisał to, co powinien był napisać. Oczywiście, jako że nie musi być politycznie poprawny, wobec tego nie mógł rozwinąć tego ostatniego akapitu. Dopiero pod koniec lat 90. polityka Polski wobec Azji Wschodniej zaczęła się zmieniać na bardziej pragmatyczną i względem tamtejsze realia. Co nie oznacza wcale. Pan profesor był uprzejmy napisać, że nieco się zmieniło, ale tak istotnie, nieco się zmieniło, ze wskazaniem na słowo nieco. Ale ma rację profesor Galwikowski, mówiąc, chociaż można odnieść wrażenie, że wielu naszych polityków wciąż nie przyjmuje wiadomości awansu gospodarczego i politycznego Azji Wschodniej. Nie przyjmują i to absolutnie obojętne, z jakiej opcji by nie pochodzili, nie przyjmują. Tempota? Myślę, że tak. Ja obracałem się wśród polityków na początku lat 90., dlatego zresztą stamtąd odszedłem, dlatego że z tego obszaru polityki, dlatego że to, co zobaczyłem, to mnie po prostu poraziło. Poraziło pan Aleksander Hall, pan Kaziu. No właśnie, zapomniałem. Obecnie senator. Tak, to byli ludzie tragiczni, wręcz jeszcze gorsi. Znaczy ich wiedza była zerowa, ich działania ograniczały się do pałacowych utarczek, do tego wszystkiego, do takiej malutkiej polityki pałacowej. Śmieszni, mali, nędzni ludzie. Kaziu oczywiście Budyń. Kaziu Budyń. Mili Państwo, tak jest. Do tej pory tak jest. Najlepszym dowodem jest to, co wyczynia pan polityk, którego bardzo szanuję. Polak, może nie polityk, Polak, którego bardzo szanuję. Antoni Macierewicz. Bardzo go szanuję, bo pamiętam go jeszcze z czasów z połowy lat 76 roku. Od tego czasu go pamiętam. I dlatego mam ogromny do niego szacunek, ale jako do Polaka. Natomiast to nie jest człowiek, który jest politykiem. No, po prostu nie. A już na pewno nie powinien zabierać głos w polityki zagranicznej, a niestety zabiera. To jest typowe, bo on na jego przykładzie to mówię, bo najgorsze jest to, kiedy mamy do czynienia z niby Polakami, z PO, ale również z PiS-u, niby Polakami, z PO, z Nowoczesnej, z PiS-u, z SLD oczywiście, to już w ogóle którzy mają jakieś fobie, a jedni mają antyzachodnie, drudzy mają antyrosyjskie i to wszystko w porządku. Ja rozumiem te fobie, tylko że jeśli one się przekładają na... Jeśli ci faceci nie potrafią jakby wyjść poza te swoje fobie, no to tragedia. No i tak to jest z panem Antonim Macierewiczem, który boi się Chin. Bo Chiny współpracują z Rosją. No i znaczy niewiele pan Macierewicz rozumie z tego wszystkiego, no ale cóż, tak to już jest. Nie on jeden. Jak powiedziałem, polska klasa polityczna jest tragiczna, albo jeszcze gorzej. No najlepszym dowodem było to wspieranie tej pani San Suu Kyi, tej birmańskiej kobiety, birmanki, angielskiej birmanki. Bo to nie jest przecież kobieta, która ona miała, o ile dobrze pamiętam, obywatelstwo brytyjskie, trzyma w dalszym ciągu. Zresztą dlatego nie mogła zostać wybrana na najwyższe, między innymi, najwyższe... nie mogła zostać premierem, nie mogła zostać prezydentem itd. I nie zostanie. Jest sprawnym politykiem, pani San Suu Kyi, no to wszystko. Natomiast dlaczego wspomniałem o niej? No bo wspieranie tylko jej wbrew huncie rządowej, huncie wojskowej, to było bez sensu. Dokładnie tak samo jak nieinteresowanie się Wietnamem. To była w ogóle tragedia. Mówiłem o tym kilkakrotnie. W czasie, kiedy ja studiowałem w Polsce wielu Wietnamczyków. Ci Wietnamczycy później pojechali do kraju, robili kariery i nikt z tego nic, nie wykorzystał nic. Polska z tego nie miała nic, absolutnie. Z tego, że na najwyższych szczeblach państwowych w Wietnamie pracowali ludzie, którzy mówili po polsku. Wietnamczycy, którzy mówili po polsku. No to jest polska głupota tak w takim klasycznym ujęciu. A to jeśli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, no Koreę Północną, to żeśmy w ogóle pogrzebali w sposób straszliwy. No ale to nic dziwnego, jeśli polską politykę zagraniczną do pewnego stopnia nią kierowali łajdacy typu Michnik, łajdacy typu Geremek, no to cóż można, czy cóż można z takich tempaków wymagać? Czyli innymi słowy, straciliśmy argumenty, które mieliśmy, bo mieliśmy w Korei Północnej też mieliśmy argumenty. Ostatnio te poczynania polskiego MSZ-u są żałosne w porównaniu w stosunku do przedstawicielstwa dyplomatycznego Korei Północnej, bo przecież na przykład zabroniono im wynajmowania ich pomieszczeń, bo zarabiają na tym i przesyłają dolary do Pjongjangu, a tam Kim za to funduje bombę atomową. Można coś głupszego wymyśleć? No, myślę, że nie. A Polacy, ale Polak potrafi, oj, Polak potrafi wszystko spieprzyć, potrafi cudownie. A proszę Państwa, więc tak, czy ja Państwa namawiam na to? Nie namawiam, nie. A problem polega na tym, że tak, pan profesor Gawlikowski jest kulturoznawcą i widzę, że ostatnio wchodzi w sferę polityki, no ale to już jest jego decyzja. Natomiast ten człowiek, który jest dyrektorem departamentu, co może powiedzieć mądrzejszego? To jest urzędas. To jest urzędas, który reprezentuje politykę, jaką narzuca aktualnie panująca dynastia, w tym przypadku PiS. I koniec. I on będzie mówił to, co tam ci chcą i nie wychyli się ponad to, bo ceni sobie ten stołek, który ma. Więc panel z udziałem pana czcigodnego profesora Gawlikowskiego, który nie powinien w ogóle zabierać głosu w sprawach politycznych i bo jest wspaniałym kulturoznawcą, gigantem największym w Polsce i podejrzewam, że jednym z niewielu, bardzo, bardzo niewielu w Europie, jeśli nie na świecie, gigantów kulturoznawstwa chińskiego. On i urzędas, no to tak jakby zupełnie nie trzyma mi się to kupy. Aby się prosiło o wypełnienie tej luki innymi, no ale kto? Ale kto mógłby, kto z tych wszystkich doktorów, docentów i innych profesorów polskich byłby w stanie wykrzesać z siebie coś innego poza politpoprawnością? No zastanówcie się Państwo. Po prostu takich nie ma. Nie ma, bo oni żyją na grantach, oni będą łgali w żywe oczy wszyscy, te wszystkie. Chciałem wymienić kilka nazwisk, ale nie opłaca mi to. A to całe towarzystwo, które od czasu do czasu widzicie Państwo w mediach, na YouTubie. No, przypatrzcie się Państwo im, posłuchajcie. Pamiętam, do dzisiaj nie zapomnę, nie wiem, to było ze 2 lata temu, jak słuchałem niejakiego pana Mroza, profesora zresztą, który w pewnym momencie, kiedy mowa była o Chińczykach, mówi do publiczności, no tak, ale wiecie państwo, no przecież my jesteśmy proamerykańscy, my jesteśmy z Amerykanami. No i jakby ręce mi nogi opadły, wyłączyłem wideo, bo po co mi to? Taki człowieka słuchać. To oczywiście jest przecież sinolog. Tak. Więc, mili Państwo, jak ktoś ma dużo czasu, jak ktoś uważa, że osoba pana Gawlikowskiego gwarantuje, no bo powinna gwarantować wysoki poziom, no to niech się wybierze. Niech się wybierze, aczkolwiek wolałbym, gdyby pan profesor Gawlikowski opowiadał, a jest tym wspaniały, genialny i jedyny w swoim rodzaju, opowiadał o Chinach, takich jakie zna, takich jakie czuje, takich jakie kocha, o Chinach, a nie o polityce, bo to nic nie go brocha. Nie jest jego działka. Jest cudownym kulturoznawcą chińskim. Szkoda jego czasu na to, co tu się dzieje. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.